apostolskich. I dzieli się on na mniej więcej cztery części. Będziemy każdą z tych części sobie analizować. Zaczynamy od pierwszego wersetu. Mógłbym szklankę wody jeszcze prosić? Tak, na przyszłość. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. Mowa o śmierci Szczepana. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po kręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór. Wchodził do domu, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił. Gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. Szymon Czarnoksiężnik, a był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego, a wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która nazywa się Wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprowadzał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich jeszcze nie był zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej niesprawiedliwości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł, módlcie się wy za mnie do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstanie i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł, a oto Etiopczyk Eunuch, dostojnik królowej etiopskiej, Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył. I prosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże. Tak nie otwierał ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym czy też o kimś innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie. Począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Odpowiadając, rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Jest to długi fragment, ale jest bardzo, można powiedzieć, napakowany taką treścią, która przynosi nas do takiej refleksji, czym tak naprawdę jest posługa i jak Bóg działa i wśród kogo Bóg działa. Więc pierwsza z tych części to jest mowa o prześladowaniu. Wcześniej czytamy o tym, że Szczepan, który był naprawdę wiernym Bożym sługą, on nie bał się niczego. On dla Boga był w stanie zrobić wszystko i zapłacił za to swoim życiem. Zapłacił najwyższą cenę, ale był początkiem przebudzenia. Pokazywał innym, jaka jest postawa, jak powinni się zachowywać. Mowa jest tutaj o tym, że prześladowanie nie powstrzymuje przed działaniem. Kiedy mamy na sercu pewne rzeczy, kiedy wiemy, że Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy coś zrobili, to możemy albo poddać się strachowi. Strachowi przed odrzuceniem, przed tym, co sobie ludzie pomyślą, przed tym, jakie to owoce przyniesie. Albo możemy pomyśleć, większy jest ten, który mnie umacnia. To nie ja uzdrawiam. To nie ja wypowiadam jakieś, nie wiadomo jakie słowa, które przemieniają, bo to Bóg wkłada to w moje serce. To Duch Święty działa przez moje ciało, przez moje ręce. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Czy poddamy się Mu tak, żeby On działał przez nas? Czy będziemy się bali tego, jaka opinia o nas będzie krążyła? Czy ludzie będą nas lubić? Czy będziemy akceptowani? Ilu z nas ma problem o wcześniej wspomnianym odrzuceniu? Ilu z nas czuje się w potrzebie akceptacji innych ludzi? Żeby ktoś przyszedł, poklepał cię po ramieniu i powiedział, ale jesteś super, ładnie dzisiaj wyglądasz. Do twarzy ci w tych okularach. Potrzebujemy słów aprobaty? Potrzebujemy. Ale nie zawsze je otrzymamy. Za to to, co Bóg będzie przez nas robił, jest warte zapłacenia każdej ceny. Dalej czytamy o tym, że uczniowie i apostołowie działali tam, gdzie były otwarte drzwi. Czytamy o tym, że było prześladowanie w Jerozolimie. Czyli ciężko było cokolwiek zrobić. Gdziekolwiek by wyszli, spotykali się z oporem. Więc co zrobili? Próbowali przebić głową mur, tak? Nie, poszli w inne miejsce. Tam, gdzie będzie można oglądać owoce. Jeżeli tu nas nie chcą, trudno, idziemy gdzie indziej. Tam, gdzie będziemy mieli otwarte drzwi. Tam, gdzie będziemy mogli coś zrobić. Nie powstrzymuje nas to przed działaniem. Wiecie, jak wiele kościołów znam, które mówią, słuchaj, tak nam jest ciężko. Jesteśmy na jakiejś chyba przeklętej ziemi. Tutaj ludzie nie chcą Boga znać. Oni wytykają nas palcami i mówią, to ci sekciarze, to ci, oni w ogóle są jacyś dziwni. A wiesz, w co oni wierzą? No nie, ale wszyscy mówią, że oni z tej sekty, to ja im wierzę. Mówią, nie można nic zrobić. Ja mówię, a może jesteś na niewłaściwym gruncie? Może powinieneś działać gdzie indziej, ale ostatnie, co ty powinieneś zrobić, ostatnie, co ci powinno przyjść do głowy, to jest, że będziesz siedział z założonymi rękami i czekał, aż jakiś cud sam przyjdzie. Jeżeli pragniesz przebudzenia, to pamiętaj, że przebudzenie zaczyna się od ciebie. Jeżeli chcesz zmiany dla innych, pokaż im, jak ty się zmieniłeś. Możesz komuś mówić o Bogu, możesz komuś mówić, jaki on jest dobry, ale jeżeli po twoim życiu nie wygląda, że Bóg zmienił je w jakiś lepszy sposób, że jesteś szczęśliwszym człowiekiem, że masz energię i zapał do pójścia dalej do przodu, no to oni widzą hipokrytę, a nie widzą chrześcijanina. Jejku, najpierw wyjmij belkę ze swojego oka, a później będziesz się zajmował czymś, co ja mam. Pokażmy innym ludziom, naszym życiem i świadectwem naszego życia, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie musisz napisać sobie na czole. Kiedy apostołowie i uczniowie wchodzili do jakiegoś miasta, nikt nie musiał ich pytać, kto ty jesteś, bo od razu wszyscy wiedzieli, w jakiej mocy oni przyszli i z czyjego polecenia oni przyszli. Czy kiedy popatrzysz na swoje życie i życie swojego kościoła, to czy faktycznie możesz tak powiedzieć? Ludzie mnie od razu rozpoznają. Czy jesteś może szpiegiem incognito? Gdzieś wchodzisz w jakieś środowisko i uważasz to za sukces, że przez 3-5 lat ludzie nawet nie wiedzą, że jesteś wierzący. Niekiedy tak jest. Ludzie idą do pracy, ludzie idą na studia, idą do szkoły i tak się kryją skutecznie z tym, że są chrześcijanami, że na koniec ktoś się dziwi, to ty do tego kościoła chodzisz? No tak. Jakoś wcześniej nie było po tobie widać. I mi to dało do myślenia. Wiecie, kiedyś, jeszcze jak miałem różne przejścia w swoim życiu, po jakimś czasie stwierdziłem, że nie będę się czaił, że po prostu będę wszystkim mówił o tym, jak jest, że będę po prostu autentycznym chrześcijaninem, nie będę tego trzymał tylko dla siebie. I pewien człowiek, z którym miałem relację, wcześniej spotykaliśmy się gdzieś w pubie, powiedzmy na piwo, rozmawialiśmy i rozmawiamy. I on mówi, ty gdzieś tam jeździsz, coś usługujesz. No tak. Czyli co, chcesz powiązać swoją przyszłość z Kościołem? Mówię, tak, chcę Bogu służyć, powołał mnie do tego, więc chcę to robić. Mówi, wiesz co, po kim jak po kim, ale po tobie to się tego nie spodziewałem. Ja tak myślę, trzeba nad tym się zastanowić. Ale wiecie, możemy teraz siedzieć i myśleć, no faktycznie, jakie ja mam świadectwo do przedstawienia? Co ja sobą reprezentuję? Albo możesz się wziąć do roboty i zmienić swoje życie. I możesz zacząć mówić i możesz zacząć robić. I wtedy ludzie widzą, że ty faktycznie się zmieniłeś. I to jest prawdziwe świadectwo. Nie tylko, że gdzieś tam chodzisz, nie tylko, gdzie jesteś przynależny, ale po twoim działaniu i po owocach twojego działania. Więc szli tam, gdzie są otwarte drzwi, gdzie chcieli ich przyjąć. Poszli do Samarii i do Judei. Wiecie, jakie były relacje między Samarytanami a ludźmi z Izraela? Oni bardzo się nie lubili. Jak ktoś szedł na pielgrzymkę do Jerozolimy i musiał przejść przez Samarię, to wolał okrążyć to wszystko i nadkładać tydzień, dwa drogi, żeby tylko nie przejść przez Samarię. Dlatego, że mógł zostać napadnięty, mógł zostać pobity, okradziony i zabity. Nic fajnego, prawda? Samarytanie bardzo się z Żydami nie lubili. A jednak uczniowie poszli tam i głosili Ewangelię. I co? Czytamy, że ci ludzie przyjmowali to słowo i się nawracali. Dlaczego się nawracali? Jaka jest różnica między nauczaniem, powiedzmy, Chrystusa a jakiegoś takiego zwykłego człowieka? Albo faryzeusza, który ma wiedzę biblijną. Porównajmy sobie Jezusa do faryzeusza. Jest napisane w Biblii, że Jezus głosił jako ten, który ma moc. Jako moc mający. On nie mówił tylko jakichś pięknych słów. On nie popisywał się swoją wiedzą teologiczną, ale on mówił w mocy. On mówił pod natchnieniem ducha. On mówił słowa, które miały moc zmienić czyjeś życie. Nie tylko takie, które napakują ci głowę i będziesz nagle wszystko wiedział, ale takie, które są w stanie zmienić twoje myślenie, które są w stanie zmienić twoje serce. Samarytanie zaczęli się nawracać. Kolejny punkt jest taki, że ten, który tępił chrześcijan, Saul, spotkał się z Bogiem. O tym nie mówi akurat ten fragment, ale wiemy, co jest dalej. Jest to apostoł Paweł. Nawrócił się i najpierw z tego tępiącego stał się tym, który jest przykładem. Więc na początku było trudno, ale Bóg przemienił go do tego stopnia, że był jednym z najowocniejszych sług Bożych. Więc jest nadzieja. Nawet jeżeli ktoś się gnębi, nawet jeżeli ktoś podcina ci skrzydła, nawet jeżeli ktoś ci stawia ścianę, gdziekolwiek masz iść, zamyka ci drzwi przed nosem, to Bóg też może go zmienić. Więc nie zniechęcaj się, błogosław. Może Bóg objawi się mu tak samo, jak objawił się Saulowi, który później jest nazywany apostołem Pawłem. Drugie to jest głoszenie. Filip szedł i głosił i towarzyszyły mu znaki i cuda. Wiecie, myślę, że świat ma dosyć takiej Ewangelii, że ktoś łapie za mikrofon, głosi i mówi o podniosłych rzeczach, o uzdrowieniach, mówi o tym, że Bóg robi to i tamto i często nawet nie powie świadectwa, jakie uzdrowienie ostatnio było w jego życiu, co ostatnio Bóg zrobił przez niego. Tylko po prostu mówi o Bogu. Ludzie potrzebują cudu. Mówisz o uzdrowieniu, człowieku, ja jestem chory, może się o mnie pomodlisz. On nie potrzebuje usłyszeć, że Bóg uzdrawia, bo on to wie. Myślę, że wszyscy w Polsce wiedzą, że Jezus ma moc uzdrowienia, bo każdy gdzieś napotkał się na ten fragment z Biblii. Ale on potrzebuje tego doświadczyć na własnej skórze. I kto mu to zrobi? Ty? Mamy czas powszechnego kapłaństwa. Pytanie, czy masz na tyle odwagi, żeby pójść i powiedzieć, słuchaj, czy mogę się o ciebie pomodlić? Czy mogę poświęcić ci swój czas? Możemy porozmawiać, jaki masz problem? Przez to ludzie widzą w nas Chrystusa. Jest napisane, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Czyli mamy zachowywać się jak On, mieć takie podejście jak On, być pełni empatii, poświęcać swój czas, poświęcać swoje życie innym ludziom, bo oni tego potrzebują. Oni potrzebują doświadczyć Bożej mocy. Czy jesteś w stanie im to dać? Czy jesteś w stanie im to dać? Czy w ogóle chcesz to zrobić? Następnie czytamy o nawróceniu się Szymona Czarnoksiężnika. Wiecie, to był taki David Copperfield tamtych czasów. Ludzie nie byli zbyt rozgarnięci, więc łatwo było ich oszukać. Takie były niestety przykre fakty, tak? Łapali za widły, za grabie, robili swoje rzeczy. Mało było ludzi, którzy byli wykształceni albo mieli jakieś większe pojęcie o świecie. Więc On robił tam furorę. Zrobił jakieś sztuczki i ludzie myśleli, wow, ten to ma naprawdę moc. I jeszcze powiedzieli, że ta moc pochodzi od kogo? Od Boga i ta moc jest nazwana wielką. Czyli nie mieli w ogóle nawet rozeznania duchowego. Czasami ludzie wychodzą i robią różne rzeczy i nam się wydaje, wow, Bóg tam działa. Ale to niekoniecznie musi być Bóg. Szymon Czarnoksiężnik się zmienił. Zaczął chodzić za Filipem, ale jego serce do końca jeszcze nie było przemienione. On przyjął Ewangelię, on został ochrzczony, ale jego serce tak naprawdę jeszcze potrzebowało przemiany. On nie był gotowy na to, żeby jeszcze wydawać dobre owoce. To było wszystko tak troszkę nie na poważnie. On nie rozumiał pewnych rzeczy. Musiał się tego jeszcze nauczyć. Więc z jednej strony było to duże świadectwo, że człowiek, który zajmował się powiedzmy czarami, nagle zaczął chodzić za ludźmi, którzy głoszą Ewangelię. Ale on jeszcze nie doświadczył pełni przemiany. Później co czytamy? Kiedy ludzie przyjęli Ewangelię, kiedy usłyszeli, doświadczyli, zobaczyli, że uczniowie naprawdę chodzą w mocy Ducha Świętego, jest napisane, że nikt z nich nie był jeszcze ochrzczony w Duchu Świętym. Nie wystarczyło, że oni przyjęli Chrystusa. Nie wystarczyło, że zostali ochrzczeni w wodzie. Oni potrzebowali zostać ochrzczeni Duchem Świętym. Chcę ci powiedzieć, potrzebujesz w swoim życiu Ducha Świętego, który będzie ci pokazywał pewne rzeczy, który będzie twoim pocieszycielem, który będzie twoim przyjacielem, który będzie wskazywał ci drogę, który podniesie cię, kiedy upadniesz. Bo co z tego, że wierzysz, co z tego, że znasz Biblię, jeżeli nie będziesz doświadczał realnej relacji z Bogiem, jeżeli nie będziesz doświadczał Jego mocy, to powiem ci, próżna twoja wiara. Potrzebujesz doświadczać tej mocy. Więc Filip może nie do końca umiał im tego dać. Więc przyszli apostołowie z Jerozolimy, wkładali ręce i Duch Święty zstępował. Na tych ludzi, którzy dopiero co się nawrócili, którzy nie do końca lubili nawet Żydów, Bóg postanowił ich doświadczyć, dać im moc, dać im swojego ducha, żeby byli prowadzeni. W tamtych czasach apostołowie nie mogli siedzieć tam cały czas w tej wiosce, tak? Nie zakładali kościoła i mówili, okej, będę tu aż umrę, aż odejdę na emeryturę. Oni wyposażali ludzi, którzy tam byli, dawali im wiedzę i szli dalej do innego miejsca, gdzie Bóg ich posłał. Zakładali kościoły. Byli apostołami w końcu, prawda? Dlaczego my o tym czasami zapominamy? Że potrzebujemy gdzieś pójść, zrobić swoje, ale jeżeli Bóg powołuje nas już w inne miejsce, to czy potrafimy powiedzieć, okej, ja zostawiam to wszystko, idę tam, gdzie Bóg mnie prowadzi, czy trzymasz się swojego stołka? Znamy niektóre takie scenariusze, prawda, że ludzie trzymają się swoich stołków. Powinni już dawno ustąpić, ale im tam wygodnie. Dochrapali się jakiejś pozycji, tak? Chcą już tam być. A Bóg może powołuje cię do czegoś innego. Czy jesteś wrażliwy na to? No ale jak? Mam się gdzieś wyprowadzić? Mam zmienić swoje życie? Mam rodzinę? Mam inne zobowiązania? Powiem ci, nie ma lepszego miejsca, niż być w miejscu Bożej woli dla twojego życia. Możesz być na miejscu, w wygodnym domu, w ciepłym domu, w fajnym mieście, ale kiedy nie doświadczasz Boga, co ci po tych wszystkich wygodach? Najlepiej jest być w miejscu, gdzie Bóg cię używa, a będzie cię używał tam, do czego cię powołał. Najpierw objawia, co chce zrobić, a później robi to przez twoje ręce. Jeżeli tego nie doświadczyłeś, zachęcam cię, zrób to. Bóg powołał mnie do służby. Myślicie, że to jest takie proste? Zostawić wszystko, powiedzieć znajomym, wiecie, Bóg mnie powołuje, będę prorokiem albo będę usługiwał innym. Większość ludzi patrzy tak... Trzeba było zostawić znajomości niektóre, zostawić przyjaciół, zmierzyć się z odrzuceniem. Ale wiecie, powiedziałem, Boże, cokolwiek by trzeba było zrobić. Cokolwiek by trzeba było zrobić. Ja wolę chodzić przy Tobie i nie mieć nikogo, tylko Ciebie przy swoim boku, ale będę wypełniał Twoją wolę. Może mi być trudno, mogę płakać, ale trudno. Wiem, że jest warto zapłacić tą cenę. Dlatego, że ci ludzie, którzy byli używani, którzy byli doświadczani, oni byli tak naprawdę pod cudowną Bożą mocą. Później był problem z Szymonem Czarnoksiężnikiem. On przyszedł i powiedział, wow, to co wy robicie jest super. Czy mogę się tego nauczyć? Zapłacę, spoko, już narobiłem sobie dużo pieniędzy. Mogę wam zapłacić, powiedzcie mi, jak to się robi. I tu jest ten paradoks, on mógł dostać to za darmo. Wszyscy dookoła dostawali. On też mógł to dostać. Ale on chciał to kupić, żeby na tym zarobić, żeby się pokazać z jeszcze lepszej strony. On myślał, że to jest kolejna sztuczka. Myślał, że może wykorzystać to w swoim repertuarze, a to ta ekipa, która przyszła, to po prostu są lepsi iluzjoniści. Dlatego szedł za nimi i przyglądał się ich działaniu. Myśleliście, że dlaczego? Bo przychodził i mówi, tak, potrzebuję Bożej obecności. On szedł, patrzył im na ręce i myśli, gdzie tu jest trik? Jak oni to robią? Dlaczego to się tak dzieje? Jakie słowa oni wypowiadają? Jego serce było w niewłaściwym miejscu. Piotr powiedział mu, że jesteś pełen zgorzknienia i żółci. Miał duchowe rozeznanie, co w tym człowieku siedzi. On został ochrzczony w wodzie. I myślimy, wow, zaczął nowe życie, poszedł za Bogiem. Tylko pytanie, czy on zrobił to z czystego serca? Czy on naprawdę tego chciał? Czy on chciał zostawić całą swoją przeszłość i iść za Bogiem? Czy on był gotowy, żeby to zrobić? Czy on po prostu szukał wrażeń? Wiecie, jak wielu chrześcijan szuka wrażeń? Nie takiego mocnego ugruntowania w wierze. Pójdę, Boże, za Tobą na koniec świata. Tylko szukają wrażeń. I w jednym kościele już im się coś nie podoba, pójdą do następnego. Albo w ogóle już wyjdą z kościoła, powiedzą, bo tu mi się nie podoba. Przychodzisz do kościoła po to, żeby brać, czy żeby coś dać? Przychodzisz, żeby się nakarmić, czy przychodzisz też po to, żeby dać z tego, co masz innym? Kiedy dajesz, Bóg daje ci więcej. Jest napisane, że jeżeli dasz coś jednemu z tych małych, z tych najmniejszych, to tak jakbyś dał samemu Bogu. On będzie pomnażał to, co masz. Będzie pomnażał nie tylko materialne rzeczy, ale będzie pomnażał błogosławieństwo. Będzie pomnażał namaszczenie. Będzie pomnażał moc nad twoim życiem. Będzie dawał ci więcej tych rzeczy. Dlatego jest mowa, kto jest wierny w małym, temu więcej zostanie powierzone. Jesteś wierny w małym? Czy gardzisz dniem małych początków? Mówisz, co ja mogę? Jakie ja mam tam obdarowanie? Korzystaj z tego, co masz. Możesz komuś pokazać swoim życiem, co Bóg zrobił dla ciebie. I później drobnymi krokami Bóg będzie cię prowadził dalej. Będziesz mówił kolejne świadectwa. Wiecie, moglibyśmy siedzieć tu do jutra, jakbym zaczął opowiadać świadectwa ze swojego życia. Mam dwoje rodzeństwa i każde z nas było śmiertelnie chore. I każdy z nas został uzdrowiony. Lekarze rozkładali ręce. Moja siostra miała tak silną astmę, że jak była mała, musiała jechać do szpitala, kiedy to były czasy, gdzie samochód to już był rarytas. Trzeba było pół godziny jechać do szpitala. Musieli jej dawać takie specjalne lekarstwa, żeby nie było zapaści. Wiecie, mój tato był pastorem i pewnego dnia, kiedy ona już była, wiadomo, w takim stanie, że zaraz będzie miała atak, taka zmęczona jest na rękach mojego taty, oni się zbierają szybko, żeby wsiąść do tego malucha, jak najszybciej dojechać do szpitala. Powiedziała, tato, ty jesteś pastorem. Ja nie chcę, żeby oni mnie więcej męczyli, żeby mnie kłuli, bo jak człowiek ma zapaść, ciężko jest znaleźć żyłę, do której można się wkłuć. Ja będę znowu zmęczona, będę znowu poraniona. Jeżeli ty mówisz, że Bóg jest i że uzdrawia, to ja chcę być uzdrowiona. I tutaj się pojawia wyzwanie bycia głową rodziny, tak? Czy ty naprawdę wierzysz w to, co ty mówisz? Wiecie, jak prawdziwy mężczyzna, mój tato popatrzył na moją mamę, czeka na reakcję, a żona wtedy... Ale to ty jesteś głową domu. No tak, wtedy nie chciał być, no ale trudno. Musiał podjąć decyzję. Więc pomyślał, wolę, żeby moja córka umarła, ale będę próbował, będę się modlił, będę walczył, niż żeby żyła, wiedząc, że jesteśmy hipokrytami, że Bóg tak naprawdę nie uzdrawia, że będzie żyła w zranieniu, w odrzuceniu, nie będzie chciała mieć nic do czynienia z Bogiem. I nie pojechali do tego szpitala. Spędzili tydzień czasu w poście i w modlitwie. I po tygodniu czasu, nie od razu, dopiero po tygodniu czasu postu i modlitwy została uzdrowiona i nigdy to do niej nie wróciło. Mój brat był sparaliżowany 3,5 miesiąca. Był zdrowym dzieckiem do 3-4 roku życia. Chodził, bawił się, skakał i z dnia na dzień został sparaliżowany. 3,5 miesiąca o niego się modlili. Mieli zakaz pójścia do jakiegokolwiek lekarza. Sąsiedzi grozili im, że odbiorą im prawa rodzicielskie, bo jak tak można? Modlili się i po 3,5 miesiąca wróciła sprawność do niego. Krok po kroku. Mój przewód pokarmowy nie działał właściwie, jak byłem mały. Nie mogłem normalnie się wypróżniać i lekarze powiedzieli, że nie wiedzą, co jest i że jeżeli to nie zadziała, to niestety umrę od zakażenia wewnętrznego. I nie mogą mi pomóc. Nie wiedzieli jak. Moi rodzice się cały czas modlili i walczyli. i choroba odeszła. I do tej pory jestem zdrowy. Wiecie, i wyzwania cały czas się pojawiają, ale przez wiarę i wytrwałość Bóg przychodzi i załatwia te rzeczy. Możesz modlić się 5 minut, możesz modlić się 30 minut, możesz modlić się cały dzień i mówić: Boże, jeżeli nie dałeś mi odpowiedzi, to dziękuję, do widzenia. Ale jeżeli jesteś wytrwały i nie wątpisz w swoim sercu, to będziesz oglądał cuda, które się dzieją. Wiesz, do czego do tego potrzebujesz? Potrzebujesz do tego Ducha Świętego. Potrzebujesz Go doświadczyć. Potrzebujesz korzystać z Jego mocy. Potrzebujesz Jego namaszczenia, bo sam nie potrafisz sobie pomóc. Im szybciej się przyznasz do tego, że nie naprawisz sam swojego życia, tym lepiej. Nie będziesz marnował czasu. Wiecie, ja w wielu sprawach mówiłem, dam sobie radę. Nie, ja się ogarnę z tym. Popełniłem ten błąd tylko 150 razy, ale za 151 się uda. Wiecie, nie udało się. I za kolejnym razem znowu się nie udało, aż w końcu powiedziałem: Boże, przyjdź, bo ja już sobie nie daję rady. Ja już po prostu nie wytrzymam. Ja nie mogę. Potrzebuję Ciebie, bo sam nie jestem w stanie sobie pomóc. I kiedy oddałem to Bogu, Bóg nie od razu mi to zabrał, ale zaczął krok po kroku prowadzić mnie do uwolnienia. Od różnych niewłaściwych przekonań, które miałem, od różnych rzeczy, które robiłem, a nie powinienem ich robić. Sam nie potrafiłem sobie pomóc, ale oszukiwałem samego siebie. Wiecie, że człowiek najczęściej oszukuje samego siebie, a nie innych? Obiecując sobie, że od jutra idę na dietę, od jutra idę na siłownię, tak? To wszystkie dziewczyny są złe, bo mnie nie chcą, a ze mną jest wszystko w porządku. Oszukujemy samych siebie. Im szybciej poznamy prawdę, tym szybciej prawda nas co zrobi? Wyswobodzi. Czy znasz prawdę na swój temat? Czy znasz pogląd Jezusa Chrystusa na twoje życie? Czy żyjesz przyjmując kłamstwa? Ostatni punkt. Nie spoczywaj na laurach. Kiedy Samaria doświadczyła nawrócenia, doświadczyła znaków i cudów, została ochrzczona w Duchu Świętym, Filip miał w tym wszystkim udział. I wiecie, zakładam, że fajnie jest być w takim miejscu. Takimi miejscami mogą być na przykład takie konferencje, jaką mieliśmy tutaj. Mogą być inne miejsca, gdzie dzieją się fajne rzeczy z Bogiem, gdzie doświadczamy Boga. Czy chce się z takiego miejsca wracać do domu? Czy chce się z takiego miejsca iść do kościoła, gdzie tak... Alleluja, alleluja, tak? Myślisz, nie, no stypa jakaś. Tam to było, a u mnie? Jakoś tak kiepsko, życia brakuje. Filip doświadczał takiego cudownego Bożego działania. I nagle Bóg do niego mówi: pójdziesz na drogę, która jest drogą pustynną i nie wiesz do końca dokąd, ale ja cię tam posyłam. I teraz wychodzisz z takiej konferencji i idziesz do najbardziej skostniałego kościoła w Polsce, żeby zadziałać, tak? Wyobrażasz sobie takie porównanie? No Boże, ale tu jest tak super. Naładowałeś baterię, to do roboty. Nie spoczywaj na laurach. Twoja misja się nie skończyła. Ty dopiero tutaj zostałeś przygotowany, żeby coś zrobić. Żeby pójść i zanieść tą pochodnię dalej, żeby rozpalać innych. Ja wiem, że jest fajnie, kiedy jest ci ciepło, ale jeszcze fajniej, kiedy możesz się tym dzielić z innymi. Kiedy inni mogą być pobłogosławieni przez to. Nie ładujemy baterii duchowych po to, żeby tylko czuć się sami ze sobą dobrze. Robimy to po to, żeby być użytecznymi. Żeby tego ducha, żeby tą pasję nieść dalej. W ten sposób pomnażał się Kościół. Nie chodzi tylko o to, żeby budynek pękał w szwach, chodzi o to, żeby ludzie zostali wyprowadzeni na wolność ze swoich różnych słabości, z uzależnień, z niebożych przekonań. Chcemy, żeby ludzie doświadczyli wolności? Czy masz empatię w swoim sercu? Wyobraź sobie teraz, że twoja mama czy twój tato poważnie zachorują. Czy zależy ci na tym, żeby byli zdrowi? Czy będziesz się o nich modlił? Czy będziesz o nich walczył? Jaką cenę jesteś w stanie zapłacić? Taką miłością powinniśmy kochać innego człowieka, który może na ciebie krzywo patrzeć, który może nie przejawiać żadnych form sympatii w twoim kierunku. Kochaj bliźniego jak siebie samego. To jest to przykazanie. Nie zawsze to jest łatwe, ale dopiero kiedy masz taką empatię, kiedy masz taką miłość w swoim sercu, możesz zobaczyć, jak Bóg działa. Dlatego, że On powołał nas do miłości. Nie do nienawiści, nie do oddzielania się, ale do tego, żeby to miłość dawać. Jezusem wzgardzano, a czy On odpłacał się tym samym? Nie, On dawał miłość, On dawał akceptację, bo Powiedział, że ci ludzie są tak zranieni, że sobie po prostu z tym nie radzą i oni nie są sobą. Nawet na krzyżu powiedział: Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo nie wiedzą, co czynią. Byłbyś w stanie to powiedzieć? Takiej miłości nie jesteś w stanie wskrzeszać sam z siebie. Nie jesteś w stanie. Tą miłość może ci dać tylko Duch Święty. Im mniej ciebie w tobie samym, im bardziej zabijesz swoje ego, tym bardziej on może cię użyć. Im mniej patrzysz na to, żeby było tobie dobrze, a innym dobrze, tym więcej Boga jest w twoim życiu. On powołał nas do tego, żebyśmy działali, a nie po to, żebyśmy zadowoleni weszli do nieba kiedyś, wieczne odpocznienie. Powołał nas do działania. I kiedy staniesz kiedyś przed Bogiem, on pokaże ci, co mogło się stać w twoim życiu, gdybyś wszedł w miejsce swojego powołania. Pokaże ci twój potencjał. I wiesz, ja nie chcę kiedyś stanąć przed Bogiem i czuć się rozczarowany i płakać, bo pokaże mi Bóg, widzisz, zaplanowałem, żebyś był tu, a jesteś tylko tu. Możesz wejść do nieba, ale słuchaj, straciłeś szansę, straciłeś swój potencjał. Jesteśmy na ziemi tylko chwilę, jesteśmy gośćmi, jesteśmy tu po to, żeby Bóg nas używał. Duch Święty posłał Filipa na pustynną drogę. Ale dlaczego to zrobił? Wczoraj, jeżeli byłeś na tym miejscu, słyszałeś o mojej przygodzie z BlaBlaCarem, gdzie modliłem się o to, żeby Bóg dawał odpowiednich ludzi na mojej drodze, żeby to byli ludzie, którzy chcą słuchać Ewangelii, którzy potrzebują Boga w swoim życiu. Więc Filip napotkał dworzanina, który był naprawdę wysoko postawionym człowiekiem. On zarządzał pieniędzmi, zarządzał skarbami i on spotkał go w momencie, kiedy ten czytał pisma proroka Izajasza. Jaki fragment? Fragment mówiący o Jezusie Chrystusie. Przypadek? Nie sądzę. Myślę, że Bóg go posłał do tego akurat człowieka w tym momencie, bo ten człowiek był gotowy przyjąć Ewangelię. On przeszedł jakąś drogę, on się przygotowywał, on czytał to pismo, on go nie rozumiał, on może widział Boże działanie albo słyszał o Bożym działaniu, ale on teraz potrzebował kogoś, kto doprowadzi go do powiedzenia: tak, chcę iść za Bogiem, nie rozumiem wielu rzeczy, więc Bóg dał kogoś, kto pomoże mu zrozumieć. Jego serce było gotowe, chciał się ochrzcić i zapytał Filipa: czy możesz mnie ochrzcić? Co stoi na przeszkodzie? A Filip mu powiedział: jeżeli wierzysz, jeżeli z całego serca wierzysz, jeżeli chcesz iść za Bogiem, jeżeli jesteś zdecydowany i wiesz, z czym to się wiąże, mogę cię ochrzcić. Ale co różni Filipa, nie Filipa, tylko eunucha czy dworzanina i Szymona Czarnoksiężnika? Obaj zostali ochrzczeni, ale jeden miał gotowe serce i wiedział, na co się pisze, a drugi szukał wrażeń. Oboje zostali ochrzczeni, jeden był gotowy, drugi nie. Przygotowanie, praca nad naszym sercem. Chrzest jest porównywany do ślubu. Czy chciałbyś z dnia na dzień się z kimś ożenić, nie wiedząc, na co się piszesz? Mówisz: nie, będzie super. A później w praniu wychodzi, że nie, różnie to bywa, tak? Najpierw się człowiek zazwyczaj poznaje z drugą osobą i dopiero później decyduje, czy chce spędzić resztę życia, czy nie, akurat z tym człowiekiem, a nie od razu się pisze i jakoś to będzie. Chyba że zakładasz, że możesz się rozwieść za jakiś czas, to jest inna sprawa. Ale kiedy mówisz Bogu tak, czy jesteś pewny tego, na co się piszesz? Kiedy Filip zrobił to wszystko, Duch Święty go porwał. I wiecie, to jest ciekawy fragment. Bo ja nie wiem, co się z nim stało. Wywiało go jakoś? Czy po prostu jest to ładnie napisane, że on sobie poszedł w takim uniesieniu, gdzieś, gdzie znowu Bóg go posłał? Nie wiem, jak to było. Ale gdzie poszedł? Poszedł do Azotu i obchodząc wszystkie miasta zwiastował dobrą nowinę, aż przeszedł do Cezarei. On nie spoczął na laurach. On nie powiedział: wow, zrobiłem tyle fajnych rzeczy dla Boga. Teraz konia z rzędem, willę z basenem i do końca życia będę już się cieszył i żył tymi wspomnieniami. Będę mówił braciom i siostrom, jak to się dworzanin nawrócił, jak to Bóg w Samarii działał. I 50 lat później będę wnukom opowiadał przy ognisku: słuchajcie, kiedyś to było. Kiedyś to tak Boga doświadczałem. Bóg był taki super. Dziadku, a dlaczego teraz nie doświadczasz Boga w ten sposób? Kiedyś to było. Nie, on poszedł i działał dalej, bo wiedział, do czego jest powołany, bo Bóg włożył coś w jego serce nie po to, żeby on to odstawił na półkę i się tym chwalił jak jakimś pucharem, który wygrał w zawodach. On został wyposażony po to, żeby z tego korzystać. Nie wiem, czy w swoim życiu modliłeś się kiedyś o wyposażenie, o jakieś dary Ducha Świętego, o to, żeby Bóg cię z czegoś uwolnił. Chciałbym, żebyś zadał sobie pytanie dzisiaj, dlaczego tego chcesz w swoim życiu? Czy jesteś świadomy, po co tobie jest to potrzebne? Jeżeli jesteś, to powiedz Bogu: Boże, ja chcę mieć dar uzdrawiania na przykład, dlatego że chcę iść i uzdrawiać innych ludzi. Ja tobie ślubuję, że jeżeli ty mi to dasz, to ja będę chodził, wkładał ręce na chorych i będę oczekiwał na twoje cudowne działanie i że ci ludzie będą uzdrowieni. Nie po to, żeby komuś powiedzieć: ja to uzdrowiciel jestem. Gdzie byłem w Ugandzie na misji i poznałem taką osobę, która mówiła o sobie, że jest apostołem. No, okej, no to myślę, może się czegoś nauczę. I mówię: to ile kościołów założyłeś? Zero. Mówię: ty, czekaj, jak? Jesteś apostołem i nie założyłeś żadnego kościoła? No tak, no bo w gruncie rzeczy to mój ojciec był apostołem i on założył ileś kościołów, ale on odszedł na emeryturę, ja te kościoły po nim przejąłem. Mówię: to żaden z ciebie apostoł. To z ciebie zwykły kaznodzieja, który gdzieś tam w tych kościołach działa. Uraził się. Ale wiecie co, no trzeba skonfrontować to, tak? Po co się nazywasz apostołem? Po to, żeby ten tytuł był taki jak, nie wiem, MGR czy profesor przed nazwiskiem? Żeby się tym pochwalić w jakiś sposób? Czy to jest tytuł, który ludzie ci dają z racji, że widzą twoje działanie? Chcesz się sam nazywać w dany sposób, czy chcesz, żeby inni widzieli taki autorytet w tobie? Co to za król, jeżeli sam o sobie musi mówić i podkreślać fakt, że jest królem? Jest to sens? Nie? Niech ludzie ocenią cię po twoich uczynkach, po owocach, które przynosisz. I wtedy oni mogą cię nazywać apostołem. Zazwyczaj odwrotnie, ci ludzie, którzy byli w autorytecie, którzy byli używani przez Boga, byli tak skromni, że oni nie chcieli żadnych tytułów. Oni nie chcieli, żeby ich na rękach noszono. Oni chcieli po prostu działać. Człowieku, ja nie chcę teraz siedzieć na jakiejś konferencji i rozmawiać na czcze teologiczne tematy, bo tam są ludzie do uratowania. Tam są ludzie, którzy potrzebują Ducha Świętego. Ja nie chcę tracić na to czasu. Wyobrażacie sobie coś takiego? Teraz jest odwrotnie. Kogoś zaproszą. O, debata w telewizji będzie. Ładny garnitur siedzi. No, bo u nas w kościele to jest tak i tak. Okej, to też jest potrzebne, ale nie zapominajmy o tym, że naszym głównym celem jest pójść do ludzi i nieść im ratunek. Nieważne, w jakim jesteś kościele, masz takie samo powołanie. Masz pomagać innym ludziom. I możesz robić to tam, gdzie jesteś, bez wyjątku. Chyba że żyjesz na jakiejś bezludnej wyspie i jesteś tam samo jeden. To może nie. Ale są to takie osoby? Nie, tak myślałem. Wiecie, tak mówię o tym, żeby nie być hipokrytą i żeby być autentyczny w tym, co robimy. Więc chciałbym, żebyśmy na koniec się pomodlili. I chciałbym zaproponować wam modlitwę. Jeżeli nie doświadczyłeś jeszcze chrztu w Duchu Świętym, to myślę, że dzisiaj jest dobra okazja, żeby to zrobić. Wiecie, to nie chodzi o to, że ktoś przyjeżdża, ktoś ma jakiś autorytet i on się o mnie pomodli. Tu też są ludzie, którzy mają takie obdarowanie. Tu są ludzie, którzy mogą się o ciebie pomodlić. Tu są ludzie, którzy chcą się o ciebie pomodlić. I wiecie, że Bóg przyznaje się do tej modlitwy? I Duch Święty zstępuje i dotyka naszych serc i przemienia nas i później my możemy iść dalej i to obdarowanie poszerzać, możemy przekazywać je kolejnym pokoleniom. Kościół nie ma być zamknięty w czterech ścianach. Kościół ma być wszędzie i ma działać. Ewangelia ma się szerzyć wszędzie i nie ma ludzi godnych i niegodnych Ewangelii. Wszyscy na nią zasługują. I Bóg z najmniejszej osoby może zrobić kogoś wielkiego. Dlatego posłał swojego Syna, żeby urodził się w stajni, żeby dorastał na największym, jak to ładnie powiedzieć, wygwizdowie na świecie, ale cały czas uczył się, płacił cenę i był jednym z najmądrzejszych proroków, tak? Na całej ziemi. Nieważne skąd pochodzisz, nieważne jaką masz przeszłość, nieważne jakie zranienie przeżyłeś w swoim życiu, dalej możesz tam dojść. Pytanie, kiedy chcesz w tą podróż wyruszyć? I chcę ci dzisiaj dać taką okazję. Jeżeli nie doświadczyłeś jeszcze mocy Ducha Świętego, jeżeli pragniesz tego z całego swojego serca, to wierzę, że dzisiaj możesz to otrzymać. Jeżeli są takie osoby, to zaraz poprosimy może jeszcze zespół, żeby nam coś zagrał. Poprosimy ludzi, którzy chcą się pomodlić o udzielenie Ducha Świętego z włożeniem rąk na tych ludzi, którzy tego pragną, tutaj na środek. Jeżeli masz takie pragnienie w swoim sercu, to chcę, żebyś tego doświadczył. Bo ja nie chcę, żeby tu były głoszone tylko słowa. Chcę, żebyśmy doświadczali działania. Później mogę się o was pomodlić, jeżeli masz takie pragnienie, żeby usłyszeć, nie wiem, słowo prorocze od Boga. Jeżeli coś takiego odbiorę, mogę ci to przekazać. Będę dla was do dyspozycji do jakoś jeszcze przez godzinę. Ale jeżeli chcesz doświadczyć Ducha Świętego, jeżeli to jest w twoim sercu, jeżeli tego naprawdę pragniesz, to dzisiaj możesz to zrobić. Amen.
Dziękujemy, Dawid. Zapraszam zespół. Ja w to wchodzę, co mówił Dawid. Ja w to wchodzę całym sobą. To jest słowo dla nas i dla każdego osobno. I tak jak on powiedział, że zaprasza tutaj na środek ludzi, którzy pragną Ducha Świętego w swoim życiu. To jest miejsce, gdzie to ty musisz podjąć decyzję i zrobić te kilka kroków i przyjść do nas. A Duch Święty będzie robił swoje. Także zapraszam.